Panie Jezu Chryste, pytamy, co widziałeś z krzyża? Patrzyliśmy wraz z Tobą w kierunku Wieczernika. Patrzyliśmy w kierunku Ogrodu Oliwnego i na świątynię. W końcu Twój wzrok został skierowany na ludzi, na tłum, który wcześniej krzyczał Hosanna, a potem ukrzyżuj. Popatrzyłeś na Szymona z Cyreny, który choć nie chciał, to pomógł Ci dźwigać krzyż i było dla niego to drogą zbawienia. Zobaczyłeś płaczące niewiasty i przyszedłeś z nim ukojeniem. W końcu zobaczyłeś z wysokości krzyża swoją ukochaną matkę i umiłowanego ucznia Jana. A dzisiaj w czasie tej ostatniej medytacji chcemy z Tobą zobaczyć tego, który był ukrzyżowany po Twojej prawej i lewej stronie, dobrego i złego Łotra. Niewiele o nich wiemy, prawie nic. Ewangelie są bardzo lakoniczne. Jan nas informuje tylko o tym, że dwóch było ukrzyżowanych wraz z Jezusem, a Jezus pośrodku. Tak naprawdę odrobinę wiedzy daje nam tylko Łukasz, mówiąc, że byli złoczyńcami ukrzyżowanymi z Jezusem i zdradzając nam ten dialog, w którym ten po lewej, ten, którego nazywamy złym Łotrem, w ostatniej chwili swojego życia jeszcze szydził z Jezusa, wystawiał Go na próbę. I tego, który był po prawej stronie, dobrego Łotra, który poprosił Jezusa, wejrzyj na mnie, wejrzyj na mnie. I usłyszał obietnicę, dziś ze mną będziesz w raju. Nie wiemy, jak mieli na imię, choć tradycja przekazała nam, różne były te imiona podawane przede wszystkim w legendach, apokryfach. Do naszej pamięci przede wszystkim przebiło się to imię dobrego Łotra, Dyzma. Ale w apokryfach pojawi się i Tytus, i Demas. Złego Łotra nazywano Dumakus, Daksar, Gestas. Ale jego imię gdzieś zupełnie zostało zapomniane. Pamiętamy o tym, który jest dobry. Pamiętamy o tym, który jako pierwszy przekracza bramę raju, na którym obietnica Jezusa się wypełnia. Ale wszystko się zaczyna od spojrzenia Jezusa, od tego, co Jezus zobaczył z krzyża. Jak myślę o tej scenie, to dla mnie jakimś niezwykłym komentarzem jest ta grafika, którą możecie zobaczyć. Grafika autorstwa młodego artysty, brata Jacka Hajnosa, dominikanina. Mam takie wielkie szczęście, że oryginał tej grafiki jest u mnie na ścianie w mieszkaniu i mogę codziennie sobie na nią popatrzeć. Z Jackiem się znamy od wielu lat, chodziliśmy do jednej szkoły, do jednego gimnazjum. Potem nasze drogi jakoś się rozeszły, kontakt, aż okazało się, że ja jestem księdzem diecezjalnym, on niebawem będzie wyświęcony na dominikanina. I kiedy zobaczyłem tę grafikę, to mnie absolutnie zdumiała. Z kilku powodów. Pierwszy to skoncentrujmy się na wzroku. Wzroku Jezusa i wzroku dobrego Łotra. Wszystko w tej grafice dzieje się właśnie w tych oczach, w tym spojrzeniu. Jedno i drugie spojrzenie jest niezwykłe. Jedno i drugie spojrzenie jest dialogiem. Może więcej mówią te oczy niż same słowa. We wzroku dobrego Łotra jest to głębokie poczucie winy i może jeszcze większe pragnienie otrzymania przebaczenia. Nadzieja, która woła za miłosierdziem. Tak jakby mówił, Jezu, ja wiem, że w życiu wiele mi nie wyszło. Ja wiem, że nie zawsze byłem w porządku. Ja wiem, że mam bardzo mało albo prawie nic do zaoferowania. Dlatego proszę, wejrzyj na mnie. Popatrz na mnie. Pamiętaj o mnie. Bo cała moja nadzieja jest w tym, że Ty o mnie będziesz pamiętał. Nic więcej nie mam. Nie mogę Cię prosić, żebyś popatrzył na moje dobre uczynki, bo niewiele ich było. Nie mogę Cię prosić, żebyś wejrzał na pamięć ludzi o mnie, bo niewiele osób będzie dobrze o mnie pamiętało. A zresztą ta pamięć nie trwa za długo. Jedyną moją nadzieją jest to, że Ty będziesz o mnie pamiętał. Że Ty na mnie wejrzysz. I ten wzrok Jezusa, który nie przekreśla, który nie tłamsi, który nie ocenia, ale który jest przenikliwy. Ale ta przenikliwość nie jest karząca, nie jest poniżająca, nie jest potępiająca, nie jest wyliczająca winy i wady i grzechy. Ale przenikliwość i czułość, która widzi dobro i to dobro z niego wydobywa. Która zawsze widzi dobro. Która widzi potencjał do dobra. Która widzi możliwość zmiany. Która widzi nadzieję. Ten wzrok, który mówi: wybaczam. Dziś ze mną będziesz w raju. W wielu książkach o dobrym łotrze można znaleźć taki dialog, który miał przeprowadzić święty Augustyn w jednej ze swoich homilii z dobrym łotrem, pytając go o to, co sprawiło, że on się w życiu nawrócił. Będąc uczciwym intelektualnie, trzeba powiedzieć, że nie sposób znaleźć u świętego Augustyna tego dialogu. Prawda, można długo szukać i nie wiadomo, dlaczego w literaturę jakoś przeszło takie powielanie, że to Augustyn. Ale bez względu na to, czy Augustyn, czy nie Augustyn, to warto ten dialog poznać i usłyszeć. Nazwijmy go pseudo-Augustynem. Pyta dobrego łotra tak. Jak to zrobiłeś, że rozpoznałeś Chrystusa w momencie, gdy cały świat się odwrócił? Jak ty to zrobiłeś, że wyznałeś wiarę w Jezusa i to jako Syna Bożego? Czy badałeś pisma między dwoma swoimi zbrodniami? Czy badałeś proroctwa Izajasza i zrozumiałeś to, czego nie zrozumieli specjaliści uczeni w prawie? I dobry łotr miał odpowiedzieć pseudo-Augustynowi. Nie, nie badałem pisma, nie rozważałem proroctw. Jezus po prostu spojrzał na mnie i w Jego spojrzeniu zrozumiałem wszystko. Jezus po prostu spojrzał na mnie. Drodzy, ten wielki tydzień nie jest po nic innego, tylko po to, żebyśmy byli przy Jezusie jak ten dobry łotr. On daje nam jakąś niesamowitą wskazówkę, że w wielkim tygodniu po prostu trzeba być przy Jezusie. Nawet jeżeli jest przy Jezusie, dlatego że jest przy Nim ukrzyżowany. To jest w takim miejscu, w którym Jezus może na Niego spojrzeć. I to spojrzenie zmienia wszystko. Ten wielki tydzień jest po to, żeby iść krok za krokiem, być tam, gdzie jest Jezus, żeby móc doświadczać Jego spojrzenia, żeby mój wzrok i Jego wzrok mogły się spotkać. Dobry łotr w końcu jest kimś, kto nam pokazuje, że z Bogiem nie można się targować, handlować, że zbawienie nie jest kwestią tego, na co zasługujemy albo na co nie zasługujemy. Nie jest tym, co możemy kupić, zdobyć, wypracować własnymi siłami. Ale że może właśnie dlatego dobry łotr jest pierwszym, który wchodzi do nieba, bo nie ma co do tego nieba wnieść. Może po prostu sam tam wejść, bo drzwi dla niego otworzył Jezus. Swoim miłosiernym spojrzeniem i tym jednym zdaniem: dziś ze mną będziesz w raju. I to już na pewno święty Augustyn w swoim komentarzu do psalmu 55 też nawiązuje do tego wątku i pyta, jaką cenę trzeba było zapłacić, żeby być zbawionym. I mówi tak, za nic ich zbawisz. Zbawisz ich bez żadnych z ich strony zasług. Nie przyprowadzą więcej kozłów, baranów, wołów. Nie przyniosą darów czy kadzidła do Twej świątyni. Nie wyleją na ofiarę niczego płynnego z dobrego sumienia. Wszystko w nich szorstkie, szpetne, pogardy godne. A skoro oni Tobie nic nie przyniosą, jak mają być zbawieni? Za nic ich zbawisz. To znaczy darmo z łaski Twojej. Co mu przyniósł łotr na krzyżu? Od zbrodni na sąd, sądu na drzewo, z drzewa do raju. Uwierzył z powodu tego, co zostało powiedziane. Ale i tę wiarę kto mu dał, jeśli nie ten, który obok zawisł na krzyżu? Za nic ich zbawisz. Za darmo. To drugi klucz, który daje nam dobry łotr do przeżywania Wielkiego Tygodnia. Nie rzecz w naszych postanowieniach, pragnieniach, wyrzeczeniach, ofiarach. Owszem, potrzeba czasu, który musimy dać w tym Wielkim Tygodniu, ale czasu nie jako zasługi, ileśmy to zrobili dla Jezusa, ale czasu potrzebnego do odkrywania, że za darmo jestem zbawiony. Tylko dlatego, że On mnie kocha. Choć doda też Augustyn, czy aby na pewno za darmo, czy nikt nie musiał zapłacić ceny tego zbawienia. Z naszej strony za darmo, to znaczy ja nic nie zapłaciłem. Dobry łotr nic nie zapłacił, żeby wejść tego dnia do raju. Nie miał czym Pana Jezusa kupić czy przekupić. Nie miał nic do zaoferowania. Mógł tylko pokornie poprosić, spojrzyj na mnie. Ale cenę płacił kto inny. Całą cenę zapłacił ten, który mu obiecał raj. Jest też zachowana taka przepiękna, barokowa homilia portugalskiego kaznodziei Antonio Vieira, który w usta Jezusa wkłada takie słowa. Popatrzcie na ludzkie ciało, w które oblekłem się, będąc Bogiem. Przyglądnijcie się wszystkiemu, co wycierpiałem. Krwi, którą przelałem, śmierci między złodziejami, na którą zostałem skazany. Tak, tym wszystkim zapłaciłem za to, czego nie ukradłem. Adam był tym, który ukradł. A ja jestem tym, który płaci całą cenę. Cenę zapłacił Jezus i to bardzo wysoką. Ale przez to, że ta cena jest tak wysoka, że to jest cena krwi Bożego Syna, to równocześnie pokazuje, jaką wartość ma Adam, dyzma, dobry łotr, ty i ja. Bo tylko za kogoś tak drogocennego można zapłacić tak nieprawdopodobną cenę. Bóg nie oszczędzał, żeby nas zbawić. Nie oszczędzał na mnie i na tobie. Zapłacił najwyższą cenę, bo taką mamy wartość w Jego oczach. I może ostatnia, czwarta rzecz, która jakoś niezwykle mnie ujmuje, i w dyzmie, i w tej interpretacji na obrazie. Popatrzcie, że ręce Jezusa i dyzmy łączą się w jakiś niezwykły sposób, tworząc w ten sposób na tych dwóch krzyżach bramę. Bramę, przez którą teraz mogą wejść wszyscy inni, tłum ludzi. Bo skoro dyzma był pierwszym, który przeszedł przez bramę do raju, skoro dla dyzmy anioł, który od grzechu rajskiego strzegł z mieczem rajskiej bramy i musiał teraz ten miecz opuścić i musiał teraz dla Dyzmy tę bramę otworzyć, to może Dyzma jest tym, który teraz pilnuje tego anioła, żeby już tej bramy nie zamykał. Że może on jest teraz tym, który patronuje nam wszystkim, którzy chcemy i pragniemy przez tę bramę przejść. Może właśnie w tym spojrzeniu Jezusa i Dyzmy dla nas otworzyło się niebo. Że mamy nadzieję, że możemy tam wejść. I że i my któregoś dnia usłyszymy od Jezusa: dziś ze mną będziesz w raju. Wejdź przez tą bramę. Jest w jednym z apokryfów w arabskiej Ewangelii Jana zachowana historia, legendarna co prawda, ale opowiadająca o tym, że Dyzma pierwszy raz spotkał malutkiego Jezusa, kiedy z Maryją i Józefem wracali z Egiptu po ucieczce przed Herodem. Oczywiście przyszedł do nich po to, żeby ich okraść, ale kiedy zobaczył małego Jezusa, to wzruszył się głęboko i coś w jego sercu się zmieniło. Podszedł do tego małego dziecka i je głęboko ucałował, a potem towarzyszył Maryi, Józefowi, Jezusowi w drodze. I wtedy też któregoś razu zobaczył cud dokonany przez małego Jezusa i miał wtedy po raz pierwszy zwrócić się do Jezusa z prośbą o to, żeby mógł zawsze pełnić Jego wolę i Mu towarzyszyć. I ten malutki Jezus miał mu wtedy obiecać, że któregoś dnia wejdziesz ze mną do raju. I choć to legendarna historia, to ona zdradza jedną niezwykłą rzecz. Bo ona pokazuje, nie jak to zazwyczaj myślimy, że ten dobry łotr wygrał życie na ostatniej prostej, że całe życie przeżywał źle, ale na ostatniej prostej, w ostatnim momencie życia wygrał niebo. Ona raczej pokazuje, że to życie dobrego łotra było na zmianę życiem w łasce i grzechu, w nawróceniach i upadkach. Że on nie jest chrześcijaninem ostatniej chwili, ale raczej takim zwykłym chrześcijaninem ze wzlotami i upadkami, z życiem w łasce i powrotem do grzechu, z postanowieniami poprawy i nierealizowaniem tych postanowień. Że jest taki jak ja i ty. I że może dla nas właśnie to jest nadzieja. Że właśnie patrząc na tego dobrego łotra, każdy z nas może się w nim odnaleźć. Że choć też są takie momenty w naszym życiu, kiedy jesteśmy łotrami i wobec Jezusa, i wobec drugiego człowieka, to że o każdym z nas może kiedyś będzie można powiedzieć: to był taki dobry łotr, bo wiedział, na kogo popatrzeć. Wiedział, na kogo zwrócić swoje oczy. Wiedział, do kogo przyjść ze swoim grzechem i powiedzieć: Jezu, wejrzyj na mnie. Dziś ze mną będziesz w raju. Może to najważniejsze spojrzenie Jezusa z krzyża. Choć może Jezus widział bardzo wiele w ciągu tych godzin swojej męki i agonii, to może najważniejsze jest to ostatnie spojrzenie. Spojrzenie na mnie i na ciebie. Spojrzenie, które mówi: kocham cię, nie potępiam, nie przekreślam. Widzę w tobie dobro. Spojrzenie, które patrzy zawsze z nadzieją. Spojrzenie, które daje obietnicę. Spojrzenie, które mówi: będziesz ze mną w raju. Tylko nie odwróć swojego wzroku od moich oczu. Amen.